Witam Państwa bardzo serdecznie i rozpoczynamy kolejny odcinek krucjat radiowych. Proszę bardzo, tak w sobotę rano się czasami język plącze, no ale już się przestaje plątać, ponieważ mamy gości wspaniałych, którym się język nie poplącze, miecze są wyjęte. Doktor Bartłomiej Dźwigała.
Tak, dzień dobry. I już jesteśmy gotowi na Egipt dzisiaj. Będziemy kierować się do Egiptu.
A jest też taki Egipcjanin Sinue? Nie, to jest Łukasz Witkiewicz. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panie Doktorze. Dzień dobry Panie Redaktorze. Mówię takim głosem, ponieważ redaktor Mędrzecki mówi, że ja noszę tutaj zbroję.
Zbroję.
No to mówię tak, jakbym nosił zbroję.
Dobrze, ale zajmijmy się może Egiptem, tak?
Tak, tematem dzisiejszego odcinka są wyprawy egipskie króla Amalryka.
Jakie imię przedziwne, skąd takie imię?
Amalryk, to jest imię francuskie, pochodzenia francuskiego, które chyba nie jest, potem jakoś nie zachowało się w użyciu późniejszym. Natomiast to imię Amalryk, trudne czasami do wymówienia, jest bardzo ważne dla dziejów wypraw krzyżowych.
Ja bym chciał, żeby pan redaktor Mędrzecki wymówił słowo Amalryk.
Amalryk.
Imię Amalryk.
Amalryk.
Bardzo dobrze, tak.
No. Jeszcze ładniejszą dykcją, proszę.
Nie. Lecimy, bo nie mamy tak bardzo dużo czasu już.
Tak, a mamy całe 5 wypraw egipskich króla Amalryka. I te 5 wypraw egipskich to jest niezwykła karta z dziejów krucjat. A więc właśnie będziemy mówić dzisiaj o Egipcie i możemy sobie spojrzeć jakoś na mapę w ogóle Bliskiego Wschodu na początku i rozmawiamy po prostu o geopolityce bliskowschodniej. To jest bardzo temat, który do dzisiaj jest ciekawy.
Tam cały czas się dzieje.
Cały czas się dzieje i nawet jak i to, co ja teraz powiem, to nie jest mój wynalazek, ale to przede wszystkim historycy, szkoła historyków izraelskich, bo jest cała szkoła historyków krucjat z Izraela. Zresztą często są to Polacy, pochodzenia polskiego historycy. To jest w ogóle inny aspekt, bardzo ciekawy, że spośród największych historyków krucjat, dla przykładu podam, Joshua Prawer to jest człowiek urodzony w Polsce, w Będzinie.
Będzin.
Który wyemigrował przed II wojną światową właśnie do Ziemi Świętej w ramach osadnictwa żydowskiego w Palestynie. I wielu z tych historyków ma albo w ogóle byli urodzeni, ci jeszcze właśnie tej starszej daty, jeszcze z początku XX wieku, albo później właśnie pochodzenia polskiego. Ci historycy izraelscy są, którzy zgłębiali dzieje krucjat i ci historycy, tacy właśnie jak na przykład Joshua Prawer, czy jego uczeń Benjamin Kedar, czy to można byłoby dalej wymieniać, oni właśnie postrzegali w pewnym sensie Królestwo Jerozolimskie jako właśnie, oczywiście jako porównanie, oczywiście daleka jest to analogia, jest to odległy jakby okres, inne warunki, inne całe okoliczności, ale jednak dla historyków izraelskich, którzy tworzyli po II wojnie światowej, kiedy się tworzyło państwo Izrael, to przykład Królestwa Jerozolimskiego i tych problemów geopolitycznych, jakie miało Królestwo Jerozolimskie, to był przykład bardzo żywy, bardzo aktualny. To była bardzo, bardzo taka dla nich interesująca analogia historyczna, bo Królestwo Jerozolimskie wciśnięte między te państwa muzułmańskie.
Czyli mała enklawa otoczona tak. Wrogimi siłami.
I jak przetrwać?
Siłami.
Jak można przetrwać w takich warunkach? I to jest do dzisiaj, mamy wojnę w Izraelu, w Strefie Gazy. Do dzisiaj jest to pytanie właśnie, no, jakie są tutaj warunki, kryteria przetrwania dla Izraela, jaką politykę powinien prowadzić Izrael. No i to są pytania, które cały czas są zadawane. I podobnie było w ramach funkcjonowania też Królestwa Jerozolimskiego. Dlaczego Egipt?
No właśnie, ale zanim ruszymy na Egipt, to co z Turkami seldżuckimi? Czy oni dalej stanowili zagrożenie? Czy dyszeli im tam w kark?
Tak, Turcy stanowili zagrożenie. Ja od razu tutaj powiem, że nasze krucjaty radiowe, no gdzieś tam chronologicznie poruszamy tematy, ale od razu zastrzegamy sobie prawo do tego, że my tu no stopniowo, punkt po punkcie chronologicznie nie będziemy prowadzić audycji, dlatego że będziemy też trochę przez te tematy gdzieś tam przeskakiwać. I my jeszcze wrócimy do na pewno wcześniejszych dziejów Królestwa Jerozolimskiego, bo tam jest dużo wydarzeń, jest bardzo dużo tematów, które można omawiać. Natomiast teraz przejdziemy do lat 60. XII wieku. Jest to już kilka dekad panowania krzyżowców. Nasza poprzednia audycja dotyczyła Bazyliki Grobu Pańskiego, która, jak pamiętamy, była zbudowana, konsekrowana w roku 1149. To było pod panowaniem jeszcze królowej Melisandy. I potem przeciwko niej zbuntował się jej syn Baldwin III. I właśnie Melisanda miała dwóch synów. Fulko i Melisanda mieli dwóch synów. Starszym był Baldwin III, ten właśnie, który zbuntował się przeciwko Melisandzie. Natomiast młodszym synem był właśnie Amalryk. Baldwin III panował do 1163 roku i wtedy zmarł bezdzietnie, dlatego też panowanie po nim przejął Amalryk.
Ale nagle zmarł, czy coś chorował?
Choroby, tak, tak. Tu były kwestie chorób. W średniowieczu nigdy tak naprawdę nie wiadomo, jak to jest. Albo w średniowieczu, to nawet nie w średniowieczu, tylko ja mam też zajęcia na genealogii. Czytamy księgi parafialne polskie. Znaczy w języku łacińskim, ale z polskich parafii księgi parafialne. No i tam XVII wiek jest ktoś, że ktoś się położył i umarł po prostu i nie wiadomo, co się stało. Że nagle stracił zmysły, położył się i umarł. No i to właśnie tutaj nie jesteśmy w stanie tego zdiagnozować po tylu latach. To były kwestie po prostu chorób tropikalnych, wycieńczenia organizmu. Baldwin III zmarł bezdzietnie i w 1163 roku władzę przejął, była to dość stosunkowo spokojna sukcesja, bo wiadomo było, że brat dziedziczy, tutaj żadnych sporów nie było akurat. Taka dość stabilne przekazanie władzy, bo musiało takie być, ponieważ żył brat Baldwina III, Amalryk, który został koronowany na króla. Ale już z Amalrykiem tu zasygnalizujemy, tylko wiążą się pewne problemy dynastyczne, ponieważ Amalryk był żonaty wcześniej już. Przed koronacją królewską był żonaty z Agnieszką z Courtenay.
Agnieszka, jej było na imię, piękna Agnieszka.
I ta Agnieszka z Courtenay, z tego rodu Courtenay, kim ona była? Ona była przedstawicielką rodziny, takiej emblematycznej rodziny. To zawsze się podaje jako ilustrację, nie? Że jak tu mieliśmy audycję wcześniej o tym właśnie, że kto się dorobił w czasie krucjat, no że praktycznie nikt się nie dorobił, nikt nie zarobił, nikt nie zyskał, no ale jest jeden mały wyjątek, rodzina Courtenay. Że jednak, że to jest właśnie rodzina, która wyemigrowała z północnej Francji, to jest arystokracja północno-francuska, która to, ta rodzina arystokratyczna walczyła z Kapetyngami. Także to była taka wojownicza, buntująca się rodzina przeciwko królom francuskim. No i na skutek tego, że nie odnieśli oni sukcesu w walce z Kapetyngami, musieli się gdzieś ewakuować, gdzieś się wycofać z życia politycznego. Udali się na trochę, można powiedzieć, emigrację polityczną z Francji Północnej. Ja trochę przesadzam, no ale jest coś w tym rzeczywiście. No i rzeczywiście oni sobie znaleźli taki przyczółek w Edessie w XII wieku. Bo tam i założycielem jakby tej dynastii na wschodzie był Josquelin z Courtenay, który tam był pod, jakby służył hrabiom Edessy, potem był właśnie hrabią Edessy po Baldwinie II. No ale Edessa została utracona, w każdym razie ta rodzina rozbudowała swoje wpływy, ona się wrzeniła tam na wschodzie i rzeczywiście osiągnęła bardzo duże znaczenie. I właśnie aż takie duże znaczenie, że brat króla jerozolimskiego, czyli Amalryk, właśnie ożenił się z Agnieszką z Courtenay. No i Agnieszka z Courtenay miała za sobą to całe stronnictwo Courtenay i dwór królewski w Jerozolimie protestował przeciwko tym ludziom właśnie z tej rodziny Courtenay. To była partia tutaj, partia dworska, ta partia Courtenay to była przeciwna partia i oni się nawzajem zwalczali oczywiście, walczyli o wpływy i dlatego Amalryk musiał ją oddalić. Znaczy stwierdzono nieważność.
Przed koronacją?
Tak, tak, tak. To był warunek, żeby mógł być koronowany. Tak, tak, tak.
Biedna dziewczyna.
No. Stwierdzono, wie, że była ładna.
I stwierdzono nieważność małżeństwa ze względu na zbyt bliskie pokrewieństwo. Tych rodów arystokratycznych na wschodzie było na tyle mało, że to pokrewieństwo było po prostu do któregoś tam trzeciego, czwartego, piątego stopnia i to stwierdzano nieważność. I wówczas Amalryk ożenił się z Marią Komneną. Maria Komnena, która była krewną, bliską krewną cesarzy konstantynopolitańskiej. To nie była córka cesarza, ale była bliską krewną. I to było duża zmiana, bo to nam trochę teraz nas prowadzi w kierunku właśnie tego Egiptu.
Możemy jeszcze na sekundkę, jak to przyjęła Agnieszka i co się z nią stało?
Ona przyjęła to tak. Ona zawsze w tej sytuacji
No właśnie, jeszcze też pytanie, czy ona została oddalona legalnie, czy nielegalnie?
Legalnie, legalnie, tak.
Czyli stwierdzono nieważność,
tak. Mhm. Doprowadzono do stwierdzenia tej nieważności tego małżeństwa, ale była kwestia dzieci, dlatego że oni mieli dwójkę dzieci. Pierwszym, pierworodnym synem tutaj Amalryka i Agnieszki z Courtenay był Baldwin IV.
To o nim będziemy.
I o nim będziemy mówić w kolejnej audycji, czyli król trędowaty, właśnie ten Baldwin IV. Drugim dzieckiem, młodszą córką była Sybilla Jerozolimska, czyli ta królowa, która po Baldwinie IV potem właśnie była ważną postacią. A więc ta dwójka dzieci. I Agnieszka z Courtenay, ta partia cała, która stała za Agnieszką, no walczyła o to, żeby te dzieci miało prawo, żeby te dzieci zachowały prawo sukcesji.
Dobra, ale to ta Agnieszka, to
tak, bo odłożymy
ją do rozmowy o Baldwinie.
Tak, a teraz pan najpierw zaczyna, a wrócimy do tego, a potem pan odwołuje. Tu
sygnalizujemy tą sytuację, jaka była polityczna w Królestwie Jerozolimskim i Amalryk. I teraz przejdźmy może do tego drugiego małżeństwa właśnie z Marią Komneną. I z tego małżeństwa narodziła się Izabela, ale o tych jakby sprawach może właśnie tych dzieci dynastycznych będziemy później mówić. W każdym razie mamy tutaj małżeństwo z księżniczką bizantyjską. I co ważne, to nie było pierwsze małżeństwo z księżniczką bizantyjską, dlatego że jeszcze Baldwin III ożenił się z księżniczką bizantyjską też z Konstantynopola, krewną cesarza, z Teodorą. Tylko że tam było małżeństwo bezdzietne i Baldwin III zmarł. A więc mamy, że dwóch po kolei królów jerozolimskich w latach 50. i 60. wchodzi w małżeństwo. To jest, oczywiście to nie jest tylko małżeństwo, że wybór kobiety, jakiejś tam wybranki konkretnej, tylko to jest po prostu sojusz polityczny. To był ważny gest w płaszczyźnie geopolityki. A więc Królestwo Jerozolimskie już wtedy myślało bardzo poważnie o jakimś bliskim sojuszu z Konstantynopolem. I teraz zarysujmy dlaczego tę sytuację geopolityczną.
Znaczy to był taki właśnie moment, kiedy te relacje z Konstantynopolem były właściwie najlepsze?
Tak, tak, to był moment, można powiedzieć, nie wiem, ktoś by to nazwał odwilż w stosunkach Jerozolimy, Krzyżowców i Konstantynopola, ktoś inny by to nazwał sojuszem taktycznym w tej sytuacji, ktoś inny by z kolei mógł to nazwać, że dwór w Konstantynopolu był prozachodni, bo w czasach cesarza Manuela Komnena, Manuel Komnen był cesarzem określanym jako właśnie zwolennik sojuszu z w ogóle Zachodem szeroko rozumianym, za co był też częściowo nielubiany, bo reakcją potem już jak zmarł Manuel Komnen na tą politykę prozachodnią cesarza Manuela była masakra łaciników w Konstantynopolu w 1185 roku, gdzie lud grecki, prawosławny po prostu rzucił się na łacinników, mordując księży, kobiety i tak dalej.
Ale to będzie łaciński, też ważne, czyli katolików, bo tutaj też będziemy mieli kolejny mit związany ze zdobyciem Konstantynopola.
Tak, wrócimy do tego, tak.
Tak
były duże napięcia w Konstantynopolu. Od razu powiedzmy, z czego te napięcia wynikały w Konstantynopolu? Chodziło o pieniądze, dlatego że w Konstantynopolu funkcjonowały po prostu włoskie republiki kupieckie, które robiły interesy. Handlowano. Konstantynopol był największym miastem handlowym tutaj w basenie Morza Śródziemnego i tam całe dzielnice były włoskie, italskie. Ale to z tego też czerpały pieniądze cesarz, dwór konstantynopolitański. Więc teraz, ale też powiedzmy sobie, z czego może wynikać ta tendencja w Jerozolimie do patrzenia w stronę Konstantynopola i jednocześnie Konstantynopol też patrzy w stronę Zachodu. Zagrożenie muzułmańskie. Zawsze jest ten, kiedy pojawia się, kiedy jest potężny wróg zewnętrzny, jakiś tam, prawda, no to...
Turcy, Seldżucy nie zniknęli.
Tak, nie zniknęli, tylko ten wróg jest coraz bardziej zagrażający w ogóle istnieniu Królestwa Jerozolimskiego. I Bizancjum też, swoją drogą. Dlatego, że Turcy, Seldżuccy... Nie mówiliśmy właściwie w czasie naszych audycji tu o drugiej krucjacie. Powiemy może przy jakiejś innej okazji o drugiej wyprawie krzyżowej, ale w 1144 roku mówiliśmy o hrabstwie Edessy właśnie. W 1144 roku, tutaj odsyłam do podcastu, bo na szczęście mamy podcasty na stronie Radia Wnet i można odsłuchać całą audycję o hrabstwie Edessy, gdzie była o tym mowa, czyli hrabstwo Edessy to było państwo właśnie, gdzie łacinnicy, krzyżowcy i Ormianie wspólnie bronili się przed Turkami i to zostało zakończone potężną ofensywą turecką w roku 1144, kiedy to została zdobyta Edessa, a więc w północnej Syrii Turcy zaczęli odzyskiwać tereny. Po wielu krwawych bitwach, gdzie właśnie łacinnicy, krzyżowcy, Ormianie ponoszą wielkie straty, tam doszło do masakr też ludności ormiańskiej ze strony Turków. I to jest 1144. W latach 1147 do 1149 ma miejsce druga krucjata, czyli na tą wielką ofensywę muzułmanów, Turków w Syrii Północnej odpowiedziała cała Europa, wysyłając drugą krucjatę, w której uczestniczyli królowie niemieccy i król Niemiec Konrad III, Francji Ludwik VII, czyli pierwsza krucjata, gdzie królowie uczestniczą. I ta krucjata skończyła się fiaskiem. Nie będziemy wchodzić w szczegóły, w każdym razie ta wspólna wyprawa, nie odzyskano Edessy, bo to było niemożliwe, wyprawiono się na Damaszek, tu była klęska. I w latach...
Czyli Edessa bezpowrotnie już jest stracona.
Edessa, ale to nie tylko Edessa, tylko cała w ogóle Syria Północna, bo tam były różne twierdze. Tak naprawdę w Syrii Północnej zachowała się tylko Antiochia. Nawet te całe księstwo Antiochii zostało zredukowane. I co chcę powiedzieć jeszcze, że wcześniejsi królowie jerozolimscy, Baldwin II, angażowali się w Syrii Północnej. Baldwin II w latach 20. XII wieku był dwa razy w niewoli. Fulko Andegaweński prowadził kampanie militarne w Syrii Północnej, czyli tak naprawdę królowie jerozolimscy walczyli o Syrię Północną, o tą właśnie, o te tereny w Syrii Północnej i ponosili gigantyczne straty. Tam całe armie były tracone, masakrowane ze względu na po prostu trudność walki w Syrii Północnej z Turkami. Tam były tereny górzyste, łatwo o zaskoczenie. Turcy mieli taktykę tą stepową, ucieczka, powrót, okrążenie. I dla armii krzyżowych to był bardzo trudny przeciwnik. Bo nie można było po prostu szarżować gdzieś w otwartym polu, spotkają się dwie armie, tylko cały czas to są zasadzki, zaskoczenia i tak dalej. I elita jerozolimska w latach 40, pod koniec, kiedy było fiasko drugiej krucjaty, czyli w roku 1149, stwierdziła, że jest niemożliwa walka w Syrii Północnej, że nie ma sensu angażować dalej swoich sił i trzeba szukać innej drogi do umocnienia swojej obecności na wschodzie. I właśnie dlatego w roku 1153 Baldwin III, to jest jego największy sukces jego panowania, Baldwina III, że właśnie w roku 1153 zdobył Askalon. Askalon, czyli to, co mówiliśmy o bitwach pod, o bitwie pod Askalonem, pod Ramlą, czyli dzisiejszy Aszkelon, który jest po stronie Izraela przy granicy ze Strefą Gazy, to jest port nad Morzem Śródziemnym. I tenże Askalon to była gigantyczna twierdza, port, bardzo ważny port, który prowadził właśnie z Jerozolimy do Egiptu. Można powiedzieć, że zdobycie Askalonu przez Baldwina III w tymże 1153 roku to było coś jakby, no, pierwszy krok do spojrzenia na Egipt.
Taki przyczółek do dalszych.
Tak, bo jeszcze to, że krzyżowcy stracili północną Syrię, to właściwie ich odcięło od granic Bizancjum, tak?
Tak? Tak, od granic Bizancjum i od ludności właśnie chrześcijańskiej w Armenii. Tak, i no, trudność była w ogóle w komunikacji z Antiochią. I elity jerozolimskie właśnie miały taki dylemat. Co robimy dalej? Dlatego, że był tutaj właśnie już od lat 40., lata 40., 50., to jest wielki taki przeciwnikiem państw krzyżowych był wódz muzułmański Nur ad-Din. Nur ad-Din to był wielki wódz muzułmański, który był jego właściwie trochę takim wychowankiem, znaczy może nie wychowankiem, ale jego politycznym politycznym wychowankiem, nazwijmy to, w tym sensie był Saladyn potem.
Czyli Salah ad-Din.
Politycznym następcą był właśnie Saladyn, ale najpierw był Nur ad-Din. I o co tutaj chodzi? Tu chodzi właśnie o jednoczenie się świata muzułmańskiego.
Że czy oni byli Arabami, czy to byli właśnie Turcy?
To było, no, Saladyn był Kurdem. Okay. Nur ad-Din wydaje mi się, że nie był Arabem, takim jakby Arabem, tylko był być może Kurdem, Turkiem, już nie wiem, teraz musiałbym tutaj gdzieś sięgnąć, to można sprawdzić, ale właśnie to było zjednoczenie w Syrii właśnie tych plemion Seldżuków, innych plemion muzułmańskich, właśnie Arabów, Damaszek, czyli to, co były te byłe, Damaszek to była była stolica kalifatu Omajjadów, Mezopotamia, czyli te rejony muzułmańskie, pod panowaniem tureckim wcześniej były, no i tutaj pojawia się wódz Nur ad-Din. Pamiętamy, że Turcy to było taka, no, to było niejednolite państwo, to były różne plemiona, szczepy tureckie i tak dalej. I Nur ad-Din jednoczy te wszystkie grupy, szczepy, plemiona, jakieś tam wodzów różnych muzułmańskich. No i to jest właśnie zagrożenie, geopolityka zmienia się na niekorzyść państw krzyżowych, dlatego że na przełomie XI-XII wieku i w pierwszej połowie XII wieku geopolityka była zdecydowanie korzystna dla krzyżowców, dlatego że było rozbicie świata muzułmańskiego.
No to tak jak u nas w polityce też się zjednoczyli i pokonali silniejszego.
Tak, no tutaj jest tak, że no to są procesy geopolityczne, no, które gdzieś tam się właśnie, które mają swój wpływ, mają swoje znaczenie. No tutaj na Bliskim Wschodzie w średniowieczu było tak, że krzyżowcy i krucjata pierwsza mogła odnieść sukces tylko dlatego, że geopolitycznie świat muzułmański był rozbity jak nigdy wcześniej i nigdy później nie był tak rozbity.
To w ogóle wieszczono wtedy Turkom Seldżuckim upadek, tak, że oni za chwilę już upadną, tak, przed pierwszą wyprawą,
znaczy,
tak?
No tak, znaczy Turcy Seldżucy, ja mówię, Turcy Seldżucy to było niejednolite państwo, to nie było tak jak potem Turcy Osmańscy, że to był po prostu kalifat, Osmanowie i tak dalej, znaczy Turcy, Imperium Osmańskie też nie było jednolite, powiedzmy, no ale była ta polityczna dominacja tej dynastii Osmanów, nazwijmy to, ale tu nawet tego nie było, bo to było niejednolite, to była federacja różnych tam plemion, które... Bo pamiętajmy, no Turcy to jest plemię stepowe, które z Azji tam w XI wieku najechało Bliski Wschód.
No w każdym razie ci w Palestynie mieli się kiepsko wtedy, tak?
Tak, i chodzi o to, że kiedy nastąpił w latach 30-40 ten skuteczny proces jednoczenia się świata muzułmańskiego, no szczególnie tutaj Syria, Mezopotamia, Azja Mniejsza, to elita jerozolimska zauważyła, że robi się nieciekawie. Bo nie da się pokonać Zjednoczonej Armii Muzułmańskiej. To jest po prostu zbyt wielki przeciwnik. Tymi siłami, którymi dysponowali krzyżowcy, szczególnie tych Turków, gdzie to są całe te plemiona zjednoczone i tak dalej. Trzeba było geopolitycznie próbować no tak pokierować sytuacją, żeby tworzyć korzystne właśnie warunki geopolityczne. Tak, tak, tak.
No ale z jednej strony jest tak, no, porty są otwarte,
tak.
Przyczółek jest, napływają też świeże siły, prawda, z Europy.
Tak, no siły cały czas napływały i bo ja to chcę jeszcze wrócić, że to możemy trochę do współczesnej sytuacji, że mamy pewne zjawiska geopolityczne. Ktoś się wzmacnia, ktoś słabnie. To tak możemy, prawda, że już nie chcę, ale dobra, ale no może powiedzmy, że taką można stworzyć taką obrazowy opis, że państwa krzyżowe to wtedy był współczesny Zachód, który wie, że słabnie wobec innych potęg i co można zrobić w tej sytuacji. Albo ktoś mógł powiedzieć, że tak jak współczesne właśnie Stany Zjednoczone, które wiedzą, że powiedzmy słabną w stosunku do jakichś innych imperiów na świecie i co można zrobić. No i tutaj właśnie jest to, że trzeba podejmować decyzje, które może będą w stanie na trwałe zmienić rozwój sytuacji. No pytanie, czy teraz może być taka decyzja, czy teraz coś może takiego się stać. No niektórzy mówią, że właśnie opór Ukrainy przeciwko Rosji to jest taki fakt, który zmienia sytuację geopolityczną. Że tak, to gdyby nie to, to już wszystko byłoby praktycznie, już by zmierzało w jednym kierunku. Ja nie jestem specjalistą od geopolityki, no ale tak słyszałem w Radiu Wnet między innymi. I możemy to przełożyć właśnie na realia średniowiecznego Bliskiego Wschodu, że mamy i teraz tak, wyobraźmy sobie tę elitę jerozolimską, rycerzy, arystokratów, króla jerozolimskiego Amaleryka, który widzi, dobrze, to teraz co możemy zrobić w tej sytuacji? Tutaj mamy rosnącą potęgę, mamy zdobyty Askalon, a w Egipcie sytuacja była coraz słabsza. Egipt był słaby stosunkowo. Pamiętajmy, że wówczas w Egipcie, Egipt wówczas to był fatymicki kalifat Fatymidów, rządzony przez dynastię Fatymidów. Tylko, że dynastia Fatymidów to była dynastia szyicka, to był szyicki kalifat od 8-9 wieku, który był właśnie w Delcie Nilu. Bogate państwo, ale niestabilne.
Ale też ciekawe jest to, że większość stanowili tam jednak chrześcijanie, tak? W tamtych czasach.
Tak, tak mówi się, że to jest może pół na pół, może większość była chrześcijańska. W każdym razie na pewno nie było dominacji muzułmańskiej liczbowej. To na pewno nie było, że to była jakaś tam większość zdecydowana. Więc pamiętajmy, że ten Egipt miał potencjał właśnie ludności elit chrześcijańskich, które przypuszczalnie mogłyby przyjąć bardzo pozytywnie zmianę władzy w Kairze. I stanowić zaplecze dla, powiedzmy tutaj gdzieś wpływu krzyżowców. Dlatego to było bardzo istotne. I stąd decyzja właśnie o podjęciu próby. Tym bardziej, że od roku 1160 kalifem fatymickim był mały chłopiec nazywający się Al-Adid, a realna władza spoczywała w ręku, tak jak zawsze, właśnie tutaj wezyrów. Wezyrem od roku 1163 był Szawar, który był gubernatorem Górnego Egiptu. I Szawar, co ważne, został obalony w tymże 1163 roku. W wyniku, to była rewolta takiego dowódcy wojskowego, który nazywał się Dirgham. Także ten Dirgham obalił Szawara. Szawar z kolei uciekł do Damaszku, na dwór Nuraddina, żeby tam szukać pomocy właśnie w Damaszku. I dlatego Nuraddin, otworzyło się pole do interwencji. No zawsze, kiedy są przewroty, wojny domowe w jakichś państwach, szczególnie, że Egipt był państwem bogatym, bardzo bogatym.
Czyli wygoniony wezyr szukał z prostu sojusznika, żeby wrócić do władzy.
Z kolei, a król Amalryk, widząc, że sytuacja jest niestabilna, no widział potencjał też interwencji, ale z drugiej strony. To nie tylko to, że on widział jakby możliwość interwencji, ale Amalryk i elita jerozolimska widziała, że jeśli Nuraddin interweniuje skutecznie w Egipcie, no to już nas nie ma, bo jest zjednoczona Syria, Mezopotamia, Azja Mniejsza, Egipt, także już czapkami przykryją prawdopodobnie całą Jerozolimę.
Więc to ostatni dzwonek, żeby coś robić.
Więc tu była walka na śmierć i życie, tak.
No ale to taka nawet, można powiedzieć, wojna prewencyjna, tak?
Coś w stylu interwencji takich, no to były interwencje wyprzedzające, choć tak naprawdę ja bym, bo oczywiście tu mamy znowu mity, gdzie czasami można przeczytać, że proszę bardzo, gdyby krzyżowcy się nie wtrącali, bo tak Runciman napisze, nie? Tu wracamy do Runcimana. Runciman zawsze napisze, że gdyby krzyżowcy się nie wtrącali, to Saladyn by nie przejął władzy w Egipcie. Bo potem jakby w wyniku tych różnych właśnie sytuacji Saladyn przejął władzę w Egipcie i świat muzułmański był zjednoczony. No i Runciman oczywiście napisze, że to wina krzyżowców, że świat muzułmański się zjednoczył w odpowiedzi. Ale oczywiście to jest nonsens, dlatego że tutaj Amalryk po prostu odpowiadał na sytuację, która się działa na bieżąco. Krzyżowcy mieli swoje źródła informacji, widzieli, co się dzieje, mieli swoją dyplomację i widzieli, że Nuraddin próbuje przejąć władzę w Egipcie.
Jeszcze takie jedno pytanie, bo a propos tych chrześcijan, których było tak wielu w Egipcie, tam był patriarcha jakiś, który, że tak powiem, mógł kierować jakby umysłami i sercami?
Tak, no byli Koptowie, to była bardzo silna społeczność koptyjska w Egipcie, ale nie tylko Koptowie, dlatego że pamiętajmy, no, tak zarysujmy sobie, że no te dwa główne ośrodki w Egipcie to jest Kair, który leży nad Nilem, jakby na początku Delty Nilu, czyli nie nad morzem, tylko jakby na początku Delty Nilu, i Aleksandria, która była największym portem właśnie tam, oprócz Konstantynopola. Aleksandria to było miasto multietniczne, gdzie były społeczności i właśnie greckie, i różnych społeczności chrześcijańskich. Natomiast właśnie te, ale jeszcze ja dodam tutaj jeden aspekt, bo jeszcze na południe od Egiptu leżała chrześcijańska Nubia. I krzyżowcy, widząc tą całą sytuację geopolityczną, no czasami tak jest, jeżeli mamy potężnego wroga blisko, to trzeba szukać sojusznika daleko. I krzyżowcy świadomie próbowali nawiązać kontakt z chrześcijańską Nubią, z królestwem Nubii. Co nie przyniosło żadnych trwałych, większych efektów, to było niemożliwe, ale jednak były ślady tego typu działań w ramach geopolityki. Także ja tutaj ten cały wywód na temat geopolityki i sytuacji, ja tutaj rysuję dlatego, żeby pokazać, że to nie były jakieś tam wymysły, że ktoś sobie wymyślił, że to łupieszcze, że to nie były łupieszcze najazdy na Egipt, tylko to była walka o życie po prostu. I pierwsza taka wyprawa Amalryka miała miejsce we wrześniu właśnie 1163 roku, gdzie armia jerozolimska pomaszerowała ku miastu Damietta. Damietta to jeszcze będzie ważne miasto, bo jest to twierdza, która leży w delcie Nilu od strony Ziemi Świętej. Jakby idąc od strony Ziemi Świętej, to Damietta jest jakby wrotami do delty Nilu. Jest to port. Potem Ludwik właśnie IX będzie atakował Damiettę i Piąta Krucjata też właśnie atakowała Damiettę jako takie wejście do delty Nilu. I tutaj krzyżowcy pokonali wojsko fatymickie właśnie w okolicach twierdzy Bilbais, a więc odniesiono tutaj jakby sukces militarny i kolejnym krokiem był marsz na Kair.
Droga była niby otwarta, tak?
I praktycznie właśnie po pobiciu wojsk Dirghama pod Bilbaisem była otwarta droga na Kair i wówczas otwarto tamy, bo była to pora, gdzie można było otworzyć tamy i zalać przejście do Kairu. I to był coś, co uchroniło wówczas Kair przed atakiem ze strony Amaleryka. Amaleryk wówczas zyskał i tak bardzo dużo na tej wyprawie, bo uzyskał ogromny trybut, a pieniądze zawsze były bardzo ważne dla istnienia Królestwa Jerozolimskiego, bo to było wojsko i, całe, i cała ta machina wojskowa musiała na tej zasadzie działać. I to był pierwszy sukces. I to uświadomiło elitom jerozolimskim ta wyprawa, która oczywiście, no tu nie zdobyto Kairu, bo były zalane te przejścia, ale jednakże jest możliwość działania. Jest szansa na działanie tutaj. To był jakby pierwszy krok, że coś się udało i możemy tutaj, jak to się mówi, kuć żelazo, póki gorące.
No i, wykorzystywać. I mamy pieniądze na
tak, i są pieniądze, tak. I tych pieniędzy tam jest jeszcze o wiele, wiele, wiele więcej w Egipcie, tam w tych skarbcach egipskich. W Egipcie następstwem tej klęski było zamordowanie Dirhama. Tam była niestabilna sytuacja cały czas, czego dokonał Szawar, czyli ten wezyr Szawar, który mścił się na Dirhamie, który go wcześniej tu obalił. I teraz tak, to jest ważna postać, że Szawar pobił, znaczy tego, zamordował tego Dirhama, obalił go przy wsparciu Shirkucha. Shirkuch, to będzie taka złowroga postać tutaj wisząca nad nami. Shirkuch, który był po prostu wysłannikiem Nur-ad-Dina, czyli cały czas tutaj Nur-ad-Din kontroluje, można powiedzieć, sytuację. Shirkuch właśnie po tym, jak pomógł Szawarowi wrócić do władzy tej wezyra, to zwrócił się przeciwko niemu. I tam rozgorzał konflikt między właśnie Szawarem a Shirkuchem. Shirkuch reprezentował Nur-ad-Dina, można powiedzieć. Szawar to był ten wcześniejszy wezyr. No i co się dzieje? Jest teraz wojna domowa.
A co jest, dwuwładza?
To można powiedzieć, że wojna domowa praktycznie. Kalif Fatymicki się nie liczy, bo to jest mały chłopiec, także jest praktycznie sytuacja wewnętrzna. I co się dzieje dalej? Szawar, wiedząc, że jest słaby, zwrócił się o wsparcie do...
No do naszego kochanego.
Do króla Amaleryka, do Jerozolimy. Nie mając innych sojuszników, zwraca się do Amaleryka. Amaleryk z kolei i elita jerozolimska widzi... że jest, to daje możliwość interwencji. No tutaj po prostu była walka o wpływy między Nur-ad-Dinem a Amalerykiem. Oto kto tutaj przeważ na swoją szalę Egipt. I stąd się wzięła druga wyprawa Armii Jerozolimskiej, która trwała od lipca do października 1164. I ta wyprawa zakończyła się kolejnym sukcesem Amaleryka, ponieważ usunięto Shirkucha, czyli te wpływy Nur-ad-Dina właśnie z nad Nilu, i przywrócono do władzy Szawara. A więc można powiedzieć, że Amaleryk przywrócił Szawara na ten wezyrat, ale wiemy oczywiście, że ten przywrócony wezyr miał długi do zapłacenia wobec Amaleryka, a więc kolejne wielkie pieniądze były tutaj dla wojska jerozolimskiego i możliwość rozszerzania swoich wpływów.
No czyli na razie toczy się wspaniale.
Na razie jest okej, okay, tylko że Nur-ad-Din...
Ale tak jakoś nie do końca, no bo tylko wchodzą, coś zdobywają. Znaczy,
właśnie dlaczego?
Właśnie poprzestają na trybutach, tak?
Dlaczego tak jest? No bo musimy sobie zdać sprawę, że Egipt to było ogromne państwo, jak na ówczesne warunki. Kair to było miasto no prawie jak Konstantynopol. To było, no może, no tak, no gdzieś no możemy to porównać do Antiochii czy do Konstantynopola. Kair był arabski w większości. To było miasto akurat arabskie w większości, bo zbudowane przez Arabów po podboju Egiptu. I krzyżowcy po prostu nie mieli sił, żeby wejść do Kairu i po prostu okupować Kair. Nie było takiej możliwości. Mogło to się odbyć tylko przy jakimś współdziałaniu z po prostu jakąś władzą muzułmańską lokalną, przy takim sojuszu taktycznym jakimś. No właśnie, albo przy sojuszu z Bizancjum, bo to planował Amaleryk. A więc nie było siły, no pamiętajmy, że tych rycerzy jerozolimskich to było cały czas kilkuset. Wyobraźmy sobie, że 900 rycerzy idzie na podbój Egiptu, nie? To jest oczywiście 900 rycerzy plus tam konnica, piechota i tak dalej. No ale jest to tych 900 rycerzy cały czas około, nie? Także to są to zawsze ten.
A tamtych miliony.
Tak, no. A tamtych no dziesiątki tysięcy, powiedzmy, prawda, że tu. No ale teraz z kolei Nur-ad-Din uderza w Syrii Północnej, bo on wiedząc, że tu się angażuje armia jerozolimska, to wali tutaj całą mocą w chrześcijan na drugim froncie i wówczas dochodzi do bitwy pod Artach. To jest w Syrii właśnie północnej. On atakował hrabstwo Trypolisu, Nur-ad-Din, czyli uderza w serce państw krzyżowych. I w bitwie pod Artach 10 sierpnia 1164 roku, czyli wtedy, kiedy Amaleryk jest pod Kairem, no wojska trypolitańskie i część jerozolimskich ponosi całkowitą klęskę, plus Antiochia, ponosi całkowitą klęskę i dochodzi do w ogóle masakry rycerstwa antiocheńsko-trypolitańskiego.
No nie wiedzie im się w tej Syrii, no a zupełnie.
Więc tutaj jeszcze Jerozolimczycy się utwierdzili w tym, że jedynie akcja w Egipcie ma szansę tutaj nas jakoś wzmocnić, bo tutaj nie ma szans. I teraz jesteśmy rok 1164.
Ale czy Trypolis też został utracony?
Nie. Te miasta nie zostały utracone, tylko że w polu jakby to rycerstwo poległo po prostu. Wielkie straty były tutaj w szeregach chrześcijańskich. I w roku 1167, 3 lata później, została pozyskana informacja, że znowu Shirkuh maszeruje w kierunku Egiptu przez Półwysep Synaj. A więc był to sygnał do tego, że Nur ad-Din postanowił w ogóle obalić kalifat fatymicki i przejąć w ogóle władzę nad Nilem. Całkowicie, jakby osobiście. I Amalryk musiał wówczas zebrać dostępne siły i maszerować do Askalonu, żeby tam armię zmobilizować i wyruszyć do Egiptu. Amalryk przede wszystkim chciał przeciwdziałać tej interwencji Nur ad-Dina. To była wielka armia i robił to w porozumieniu z Szawarem. Także tutaj mamy ten taktyczny sojusz. Ten wezyr fatymicki z Amalrykiem zostali, oni się ułożyli, żeby się bronić przed Shirkuhem, który był wysłannikiem Nur ad-Dina. No właśnie, i teraz to jest bardzo ciekawe, bo wówczas ten sojusz został potwierdzony, kiedy to posłowie Królestwa Jerozolimskiego byli osobiście w pałacu kalifa w Kairze i to opisuje Wilhelm Styru bardzo obrazowo, że oni byli w tym pałacu, to po prostu jak z baśni Tysiąca i Jednej Nocy, oni oglądali te mozaiki, takie fantazyjne zupełnie i właśnie ten mały chłopiec leżący na poduszkach, to był kalif fatymicki, oni go widzieli. No i potwierdzono ten właśnie sojusz. Królestwo Jerozolimskie w ramach, w zamian za walkę właśnie tą zbrojną przeciwko Nur ad-Dinowi miało zyskać ogromne pieniądze, ogromny trybut i wpływy w kalifacie i tak dalej. Dlatego też właśnie była ta interwencja. Amalryk i Shirkuh właściwie te armie zetknęły się pod Kairem. To była jakby kluczowy punkt właśnie pod Kairem. Nastąpiła ta konfrontacja, tylko że dwie armie stanęły naprzeciwko siebie pomiędzy tutaj jednym z odnóg Nilu. Stały naprzeciwko siebie przez cały miesiąc praktycznie. Kto pierwszy, bo to po przeciwnych dwóch stronach rzeki. Wiadomo, że ten, kto zaatakuje, jest w o wiele gorszej pozycji. Atakując jakby przez rzekę, no to można ryzykować straty całej armii. I po miesiącu właściwie takiego próby sił wojsko jerozolimskie próbowało manewru, to znaczy gdzieś w odległości kilku kilometrów przeprawiono się. Czyli wojsko jerozolimskie było tutaj nastawione bardziej ofensywnie, jednak to rycerstwo...
Czyli oni nie wytrzymali, tak?
Znaczy nie wytrzymali, tylko po prostu wiedzieli jakby... To jest ta cała właśnie to, co na przykład mnie fascynuje, nie? Że wyobraźmy sobie, nie? Że tych kilkuset rycerzy, konnica, piechota, rycerstwo jerozolimskie gdzieś daleko nad Nilem. Tutaj całe chmara, prawda, wielkie tłumy, nieprzebrane wojsk muzułmańskich, tureckich i tak dalej. No i co robimy? Co robimy? No i tutaj się liczy ofensywa. Jakby fantazja husarska, ktoś by powiedział. Że dobra, przekraczamy rzekę w innym miejscu, z zaskoczenia uderzymy. No i wyobraźmy sobie tych rycerzy, których tam, nie wiem, 500 rycerzy przekracza gdzieś rzekę, żeby z zaskoczenia uderzyć. No i rzeczywiście odniosło to skutek, dlatego że siły Shirkuha... jakby widząc tę sytuację, zaczęły się wycofywać.
Ale było więcej niż 5.
Tak, Shirkuh to było kilkanaście tysięcy prawdopodobnie. No tych rycerzy, oni się przeprawili pierwsi, a potem jakby armia cała się przeprawiła, która miała tu postępować i Shirkuh się stwierdził, że się wycofuje i armia Amalryka plus te wojska muzułmańskie Szawara dopędziły Shirkuha niedaleko miejscowości Babain, gdzie doszło do bitwy, która nie była bitwą całości armii, bo cały czas Shirkuh grał na czas. On chciał się wycofywać i grać na czas, tutaj liczył na zmęczenie. W każdym razie było to na pewno zwycięstwo armii Amalryka. On skłonił, zmusił do wycofania się Shirkuha, który wycofał się do Aleksandrii, bo to było jakby oni szli w górę Nilu. Do Aleksandrii. I teraz mamy właśnie oblężenie, wielkie oblężenie Aleksandrii, dlatego że wówczas Amalryk stwierdził, że nie odpuszcza i oblega Aleksandrię, gdzie od strony morza oblegała Aleksandrię flota pizańska, okręty z Akki, z portów właśnie krucjatowych w Syrii. Wojska Szawara też tutaj było obecne i po prostu przystąpiono do oblegania Aleksandrii. I co chcę powiedzieć jeszcze, że w Aleksandrii cały czas stała ta starożytna latarnia na Faros, czyli ten cud świata, jeden z cudów świata starożytnego, bo przetrwała do naszych czasów jedynie piramidy egipskie i tym przedostatnim cudem świata była właśnie latarnia, ta właśnie
to
bardzo...
To z czasów Ptolemeuszy, zdaje się, na ten
i ona dopiero w XIII wieku się zawaliła w czasie trzęsienia ziemi. w połowie XIII wieku, gdzie ta, właśnie ta wielka latarnia właśnie w porcie aleksandryjskim oświetlała drogę statków na Morzu Śródziemnym. I to właśnie ta latarnia cały czas tam była obecna, ta wielka latarnia na Faros. I Amalryk, już tutaj skracając trochę, bo mamy niedużo czasu do końca, ale to chciałem powiedzieć, że Amalryk doprowadził do tego, że Sirkuch zdecydował się poddać. Nie walczyć do końca, nie bronić Aleksandrii, tylko po prostu poprosił o warunki poddania miasta. I to był gigantyczny, no nie muszę mówić, gigantyczny sukces Amalryka, bo rzeczywiście Sirkuch wycofał się z Aleksandrii, wyszedł z Aleksandrii, musiał, no wycofał się i Amalryk...
I uiścił coś też?
Tak, oczywiście jakby to były te kwestie i Amalryk zastrzegł sobie prawo do tego, że jakby będzie stacjonował w garnizonie miejskim. I 4 sierpnia 1167 roku łaciński król Jerozolimy Amalryk I odbył triumf w Aleksandrii. No wyobraźmy to, to trzeba by film nakręcić jakiś.
Flaga na latarni Faros.
Tak. Sztandar Królestwa Jerozolimskiego na latarni na tym cudzie świata starożytnego na Faros powiewała, gdzie statki wpływające do Aleksandrii widziały właśnie ten krzyż jerozolimski, złoty.
No, brzmi... no to można by powiedzieć, mamy to. No.
Nie wiem, no mamy to.
Egipt jest nasz, Już, tak?
I właśnie ja nie wiem, niech ludzie piszą powieści historyczne, nie wiem, filmy może jakieś, że to naprawdę, ja bym chciał to zobaczyć jakoś zobrazowane gdzieś. Bo ja szczerze mówiąc, nie znam powieści historycznej, która by to opisywała.
No właśnie.
Gdzieś w realiach tu, osadzone no, tego,
się
nie?
Wziął za
faraona, a tu takie obrazy, no. Stoją nad Nilem.
Jest jedna powieść historyczna, jest kronika Wilhelma Styru, która to wspaniale opisuje.
Wilhelm Styru, z pierwszej ręki, on tam był, tak?
On nie był obecny, ale on wtedy żył, tak. On był tutaj jakby, jego patronem był właśnie król Amalryk i Wilhelm to opisuje. Ale idźmy dalej właśnie, a więc można powiedzieć, że jest okej. Okay. Jakby są te sukcesy i tak dalej, no ale te, jak to mawiają współcześni geopolitycy, te siły strukturalne były napięte właśnie w sposób negatywny dla chrześcijan, dla krzyżowców, dlatego że po prostu sukces tej trzeciej kampanii Amalryka no nie wyczerpywał jakby sił Nuraddina, bo praktycznie no te siły Nuraddina, siły Sirkucha nie były pobite. I oczywiście mamy Aleksandrię, ale tu trzeba byłoby, żeby...
Kair
był pod panowaniem Szawara, czyli tego wezyra, który tam był, powiedzmy, i tak.
Sojusznika po prostu.
Tak, czyli Nuraddin został jakby wypchnięty, no ale jest okej, okay. No tyle tylko, że cały czas no, ta liczbowa przewaga jest po stronie muzułmanów, jest ten cały czas nacisk, sytuacja w Egipcie jest bardzo niestabilna cały czas, gdzie tutaj po prostu Nuraddin cały czas działa. I elity jerozolimskie rzeczywiście uwierzyły, że jest możliwość walki. W każdym razie
to dodało na
tak,
pewno.
Ale wówczas muzułmanie oczywiście też jakby działali, no i tutaj z kolei Szawar postanowił zmienić front, czyli odwrócić się od krzyżowców i porozumiewać się z Nuraddinem. No tutaj były też elity muzułmańskie, no elity muzułmańskie się nie godziły na te sojusze z krzyżowcami, takie długofalowe po prostu. Do pewnego momentu oczywiście raz, dwa razy tam w jednej kampanii tak, ale nie powiedzmy jakoś długofalowo, żeby oddać Egipt krzyżowcom. I dlatego Szawar zwraca się do Nuraddina. I kiedy Amalryk powziął informację o to, że Szawar spiskuje z Nuraddinem, żeby usunąć wpływy, bo Szawar chciał przede wszystkim wygonić Sirkucha, a Szawar, który byłby sojusznikiem Nuraddina równym, to on dla niego to był dobry układ, że on byłby panem Egiptu w sojuszu z Nuraddinem. To było dla niego w porządku. I dlatego Amalryk, wiedząc o tym zbliżającym się sojuszu Szawara z Nuraddinem, postanowił dokonać właśnie interwencji i stąd się wzięła czwarta wyprawa egipska. W październiku 1168 roku król wymaszerował z Askalonu prosto idąc na Kair. To już było być albo nie być. Po prostu celem było zdobycie tego wielkiego Kairu, siedziby kalifów. 4 listopada krzyżowcy zdobywają Bilbais nad Nilem i otworzyli sobie szlak na Kair. I wówczas Szawar praktycznie nie miał nic więcej do powiedzenia niż tylko podpalić przedmieścia Kairu, bo to było gigantyczne miasto. I czekać na wsparcie od Nuraddina. Wówczas Amalryk właśnie podjął decyzję o wycofaniu się po prostu, bo tutaj właśnie przyszło wsparcie znowu od Nuraddina, 7 tysięcy konnych wojowników musiał się wycofać przed tą zbyt liczebną armią muzułmańską. Ale Wilhelm Styru twierdził, że gdyby Amalryk nie zawahał się wtedy, to byłaby szansa na zajęcie Kairu. Kair mógł zostać zdobyty. Jednak Szawar tutaj najpierw podpalił te przedmieścia, potem trochę jakby negocjował z Amalrykiem, że może tutaj oddam ten Kair, coś tam negocjował, trybut. Amalryk
grał
się
na
jakby
czas,
zgrał na czas i wówczas przyszło takie wsparcie tego kontyngentu 7 tysięcy żołnierzy muzułmańskich i wówczas się Amalryk wycofał, nie ryzykując jakby całości armii. No właśnie. I to było to.
No i co? Skończyły się dobre czasy.
No tak? I skończyły się dobre czasy właśnie. I teraz tak. Po krótkim czasie Shirkuh obalił Szawara i władzę nad Nilem zaczął przejmować, jakby te wpływy nad Nilem zaczął budować sobie Saladyn. Saladyn, który był oficerem Shirkuha. A więc on jako ten jakby taki asystent Shirkuha rozwijał swoją władzę, wpływy w Egipcie. No i teraz 1169 rok, ostatni odcinek tego serialu, na śmierć i życie wyprawa. A więc krzyżowcy podjęli po prostu ostatnią możliwość tego, żeby jakby tą sytuację w Egipcie przechylić na swoją szalę. Tutaj ten sojusz z Bizancjum był właśnie bardzo mocno, tutaj krzyżowcy apelowali o to, żeby Bizancjum wysłało flotę cesarską i rzeczywiście była ta flota cesarska. Szacuje się, że około 150 okrętów miało uczestniczyć w tej akcji militarnej w Egipcie. Shirkuh zmarł w marcu 1169 i po nim władzę chciał przejąć Saladyn, ale on musiał zmagać się z siłami, które były wierne kalifowi Fatymickiemu, bo to byli szyici, a Saladyn był sunnitą. Więc tu były te jakby spory szyicko-sunnickie i Amalryk właśnie postanowił tu interweniować. I teraz Amalryk skierował swoje uderzenie na Damiettę, która była tą twierdzą jakby przy wejściu do Nilu. I pomimo udziału floty bizantyńskiej, twierdza okazała się zbyt trudna do zdobycia i została ona wzmocniona przez Nuraddina, przez to no, nie dało się zdobyć tej Damietty. I jednocześnie...
Kiedyś tak. Była zdobyta, ale...
No i tutaj, więc to zostało jakby no zaprzepaszczona ta... No, znaczy jakby więcej tej szansy się nie otworzyły. I wówczas już Saladyn był potężny w Egipcie. Po 2 latach, w 1171 roku, 10 października 1171, w czasie piątkowych modlitw w Kairze, muzułmanie wymienili imię kalifa sunnickiego Al-Mustadiego z Bagdadu, a nie Fatymickiego Al-Adida z Kairu. Czyli w ten sposób został zlikwidowany kalifat fatymicki w Egipcie. Chory bądź niechory, no właśnie, albo otruty, Al-Adid, czyli kalif fatymicki, zmarł 3 dni później, a Saladyn podporządkował sobie Egipt całkowicie, likwidując kalifat Fatymidów i rozpoczynając rządy dynastii Ajubidów w Egipcie. Amalryk zmarł w roku 1174 i nie był w stanie już prowadzić dalszych kampanii. Ale, no można powiedzieć, jakby czym można podsumować to właśnie, no te prawie 10-letnie zmagania o dominację w Egipcie pozostały no bez skutecznego efektu, bez powiedzmy, no bez takiego sukcesu, że jednak by udaremniono te próby zjednoczenia świata muzułmańskiego. Niestety okazało się to klęską. Saladyn od początku lat 70. zaczął budować swoją potęgę. W roku 1174, tak jak Amalryk, zmarł również Nur ad-Din i Saladyn właściwie przejął w połowie lat 70. dominację w świecie muzułmańskim. I to już było takie już walne zagrożenie dla funkcjonowania Królestwa Jerozolimskiego.
Ja to mam takie cały czas wrażenie, że krzyżowcy są sami. Że tutaj świat muzułmański, no to jest ogromne tutaj oczywiście zaplecze i tam te stepy bliskowschodnie, pustynie i tak dalej. Natomiast z Europy właściwie nie nadchodzi żadna pomoc. No, że, tak jak mówiliśmy, że to jest takie było społeczeństwo krucjatowe, ale tak naprawdę to tam jakby nie ma dużego odzewu, tak? Żeby zasilać te na przykład zdobyliśmy Egipt, nie? No to wbijajcie, nie? Do Egiptu. Jest ziemia, nowa ziemia. Mamy swój Egipt. No, a tam cały czas jakby sami. Tak?
Będziemy jeszcze kontynuować.
Będziemy kontynuować. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Będziemy rozmawiać o
Baldwinie
IV w następnej audycji i wrócimy do tematów podejmowanych tutaj przez naszego kochanego krzyżowca Łukasza Witkiewicza. Oczywiście, ale czas już nas
zbroi.